Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kolejną część miłosnych uniesień. Chciałbym pokazać, jak to wygląda u płazów. Będzie kolejna część Miłości w świecie zwierząt, to już siódma. I dzisiaj zatytułowałem ten wykład jako Miłosny rechot, ponieważ chyba rechot kojarzy się tylko z jedną gromadą zwierząt, a mianowicie z płazami. I dzisiaj przyjrzymy się bliżej płazom, popatrzymy, jakie one mają zwyczaje godowe, bo są bardzo wyjątkowe i wyróżniające się spośród wielu innych gromad. I o tym chciałem dzisiaj kilka słów powiedzieć. I dzisiaj będziemy głównie zajmowali się gatunkami jednak krajowymi, zdecydowanej większości, bo ostatnio, jak mówiłem o rybach, to było sporo różnych gatunków też spoza naszego kraju, a dzisiaj jednak te nasze krajowe są na tyle ciekawe, że warto się im bardzo blisko przyjrzeć i kilka różnych ciekawych zachowań przedstawię. Oczywiście teraz, bo mamy maj, więc jest to bardzo dobry okres do nasłuchiwania, jak odzywają się intensywnie płazy, bo one szczególnie wieczorami czy nawet nocami u nich się odbywa takie wręcz zbiorowe kumkanie czy rechotanie i to już z daleka słychać, że tam na pewno jakieś płazy są. A jeżeli znamy te odgłosy, to jeszcze możemy dokładnie powiedzieć, jakie. No i dzisiaj też już w zasadzie wiemy, że z punktu widzenia sposobu zapłodnienia to jednak płazom jest zdecydowanie bliżej do ryb niż do zwierząt lądowych. Ale długo o tym jeszcze nie wiedziano, nie tak dawno tak naprawdę ludzie się o tym dowiedzieli. To jest stosunkowo nowa, można by powiedzieć, wiadomość, ale jak to wyglądało, to zaraz wszystko wytłumaczę. Oczywiście nam płazy wszelkiej maści kojarzą się przede wszystkim z wodą i to głównie z wodą słodką i rzeczywiście ta woda jest niezbędna w większości przypadków, jeżeli chodzi o te nasze też krajowe płazy. Natomiast są też takie, które uniezależniły się troszeczkę od wody w jakimś tam niewielkim stopniu. Głównie dotyczy to, bo one mogą składać na przykład jaja na lądzie i wykształciły różne sposoby utrzymywania wilgoci. I tutaj mamy, od razu widzimy, prawda, na zdjęciu gatunek egzotyczny dla nas, zupełnie nam nieznany. I to jest Eleuterodactylus iberia. Nawet nie ma polskiej nazwy ten płaz. Natomiast niektóre też gatunki, na przykład z australijsko-papuańskie również, no, uniezależniły się od tej wody i one mogą się rozwijać też bez tej wody, bez tego dostępu do wody. I u nich też, co ciekawe, występuje rozwój prosty. To znaczy, że potomstwo rodzi się bardzo podobne do rodziców, tylko tyle, że ma mniejsze rozmiary. I no, nie jest zdolne jeszcze do życia płciowego, do rozmnażania się. Natomiast jak kojarzymy płazy, to wiemy doskonale, to już w podstawówce albo z własnych obserwacji wiemy, znamy takie zwierzątko jak kijanka. No i ta kijanka jest zupełnie niepodobna do dorosłej żaby na przykład. I to jest właśnie taka różnica. A tutaj występuje ten rozwój prosty, czyli młode zwierzę jest bardzo podobne do swojego rodzica, tylko tyle, że przyjmuje dużo mniejsze rozmiary. No to taka ciekawostka. To są bardzo często takie zwierzęta też nadrzewne, które gdzieś tam się usuwają wyżej. No wiadomo, wszystko jest związane z tym, żeby było po prostu bezpieczniej. Ale to są takie przykłady, które dla nas są raczej obce, bo u nas w zasadzie wszystkie płazy, no, potrzebują tej wody w mniejszym bądź większym stopniu, ale jednak ta woda musi być, a czasami jest wręcz niezbędna w ogóle do zapłodnienia. Kiedy przypatrzymy się trochę historii i cofniemy się chociażby do XVIII wieku, to okazuje się, że na przykład znany przyrodnik, bardzo, bardzo znany, który tworzył podstawy do klasyfikacji zwierząt, Karol Linneusz, nie wiedział tego, że u płazów występuje w zdecydowanej większości przypadków jest zapłodnienie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Ale ludzie tak na dobrą sprawę przez bardzo długi czas w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie jest zapłodnienie u płazów. Po prostu tego nie wiedzieli, nikt tego za bardzo nie badał, ale pewien pan, którego tutaj widzimy wizerunek, Włoch Lazzaro Spallanzani, jeśli dobrze wymawiam jego imię bardziej, bo tutaj z nazwiskiem raczej nie ma problemu. Rozwiązał tą zagadkę, doszedł do rozwiązania i zrobił to wręcz w komiczny sposób, można by powiedzieć, ponieważ sama obserwacja to za mało. On stwierdził, że musi się posłużyć czymś dodatkowym, co pozwoli mu stwierdzić, czy jest wydzielana jakaś substancja, na przykład z ciała płazów. Czy jest jakieś w przypadku na przykład samców, czy jest wydzielane jakieś nasienie. No i jak ono jest, czy ono trafia do dróg rodnych samicy, czy jednak gdzieś na zewnątrz dochodzi do tego zapłodnienia. No i żeby się o tym dowiedzieć, to stworzył majtki dla żab. Po prostu zakładał żabom majtki po to, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście znajduje się tam jakaś substancja. No ale niestety sytuacja się tak rozwinęła, że wiadomo, tym żabkom oczywiście te majtki bardzo przeszkadzały, jak każde zwierzę próbuje ten obcy element ze swojego ciała po prostu zdjąć. To wiemy na pewno po obserwacji psów czy kotów, jak im coś, prawda, przykleimy do ciała, to one chcą jak najszybciej to zdjąć, im się to po prostu nie podoba. I tutaj było podobnie. Poza tym wiadomo, no, te zwierzęta się też poruszały. I krótko mówiąc, no, te majteczki im spadały. No więc stwierdził, że trzeba je jakoś przytrzymać na ciele zwierzęcia, więc do tego jeszcze dorobił szelki. I były jeszcze szeleczki dodatkowo, po to, żeby nie spadały te majteczki. No i okazało się, że to był bardzo dobry sposób, taki komiczny, prześmiewczy nawet, ale jednak zadziałało to i dzięki tej swojej może dziwnej, śmiesznej metodzie pan Spallanzani dotarł do odkrycia bardzo ważnego zjawiska w świecie przyrody, mianowicie dowiedział się, że rzeczywiście zapłodnienie jest zewnętrzne, bo faktycznie samiec wydziela takie nasienie i stąd właśnie takie też dosyć ciekawe zachowanie u płazów, o których zaraz powiem, bo to jest oczywiście wszystko ze sobą powiązane, kiedy samica wydziela jaja, a samiec je polewa nasieniem, ale tutaj jest taka ciekawostka, że no właśnie, gdyby nie te obserwacje niezwykłe pana Spallanzaniego, to byśmy tego pewnie nie wiedzieli. Znaczy, pewnie już byśmy wiedzieli to, ale on był jako pierwszy. On się właśnie dowiedział, że to zapłodnienie musi być na pewno zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Poza tym, no, był to bardzo wybitny przyrodnik, bo on dokonał w ogóle też na przykład skutecznego zapłodnienia u ryb, u płazów i u ssaków. Sztucznego zapłodnienia oczywiście, ale z takich też jego ważnych dokonań to było wykonanie przeszczepu głowy ślimakowi. To był udany przeszczep, także to było, no, niezwykłe wydarzenie. Także dzisiaj już wiemy, że to, co powiedziałem na samym początku, że płazy mają jednak więcej cech wspólnych z rybami, jeżeli chodzi o zapłodnienie, niż ze zwierzętami lądowymi. Aczkolwiek łączą już te środowiska, bo jedne żyją, bardzo są związane z wodą, inne już z tej wody wychodzą. No wiadomo, później będziemy też mówić sobie jeszcze troszeczkę więcej o gadach, o ssakach, o ptakach, no to będą też jeszcze inne sposoby tutaj ukazywane. Czyli krótko mówiąc, wygląda to w ten sposób, to zapłodnienie wygląda w ten sposób w zdecydowanej większości, że samica składa jaja, a później te jaja są, znaczy później, w zasadzie to często w tym samym czasie, bo to jest właśnie chodzi o taką tutaj wspólne działanie w tym samym czasie. I samiec polewa nasieniem te jaja, i dlatego właśnie dochodzi do zapłodnienia, ale zapłodnienie jest zewnętrzne, czyli nie w drogach rodnych samicy. No ale jeszcze ciekawe jest, jak dochodzi do tego wspólnego działania, że w zasadzie jest dokładnie w tym samym momencie następuje i złożenie jaj, i samiec wydziela nasienie. To łatwo zaobserwować na przykładzie chociażby ropuch szarych, które tutaj widzimy na zdjęciu. Wczesną wiosną, kiedy to samice opuszczają swoje kryjówki wiosenne, bardzo wtedy wydzielają taki silny feromon, który daje sygnał samcom, że znajduje się samica, że ona będzie podążała w stronę zbiornika wodnego, że ona jest gotowa do rozrodu. I czasami nawet jeszcze w drodze do tego zbiornika wodnego samiec odnajduje taką samicę i już wtedy na nią wskakuje. I to wygląda dokładnie tak, jak tutaj na obrazku. No, czy można to nazwać kopulacją w takim tradycyjnym rozumieniu? No myślę, że niekoniecznie, bo tutaj w zasadzie to zjawisko polega na tym, że samiec po prostu przyczepia się, wchodzi na samicę. I to ma taką nawet swoją specjalną nazwę, to się nazywa ampleksus pachowy albo pachwinowy, w zależności od tego, gdzie ten samiec ją złapie, gdzie złapie samicę, czy tutaj właśnie blisko pach, czy blisko pachwin. No tutaj widzimy, że to jest ewidentnie ten pachowy, ampleksus, i samiec też jest takim, można by powiedzieć, plecaczkiem na ciele samicy. On też w zasadzie no, trochę korzysta z niej jak z jakiejś takiej taksówki, bo ona rzeczywiście kroczy, a on się do niej przyczepia i po prostu sobie na niej siedzi. Ale z racji tego, że on jest mniejszy, ona jest dużo większa, to widzimy, no to jest to możliwe. No i ona sobie tak kroczy do wody. No ale może się tak zdarzyć, że do momentu, kiedy nie wejdzie do tej wody, no to żaden z samców nie znajdzie jej jeszcze, nie dopadnie. No i może się wydarzać coś takiego, co tutaj widzimy na obrazku, czyli jest jedna samica, tutaj ciężko powiedzieć, która to jest nawet, i wokół jest całe mnóstwo tych samców. No i zdarza się tak, że to możemy mówić o takim zjawisku jak ampleksus zbiorowy, czyli do jednej samicy przyczepia się bardzo wiele samców. I chodzi o to, żeby właśnie nastąpiło wydzielenie jaj i nasienia w tym samym czasie, bo wtedy ten samiec, który jest przyczepiony do samicy, będzie miał pewność, że to on brał udział w zapłodnieniu, że to on w tym momencie wydzielił to swoje nasienie i polał te jaja, i to on będzie na pewno ojcem, czyli on swoje geny przekazał. No i często właśnie wielu samców przyczepia się do samicy. Ja zaraz pokażę na kolejnym zdjęciu, jak to wygląda, bo tutaj to nie jest może tak dokładnie widoczne. Czasami tej samicy wręcz nie widać, a w najgorszych sytuacjach może dojść do tego, że ta samica zostanie wręcz zabita, utopiona praktycznie, ponieważ tak dużo samców się do niej przyczepia, że ona nie jest w stanie się oswobodzić. Tworzy się taka kula ropuch, dosłownie. I tutaj taka bardzo ciekawa rzecz, że to jest odruch bezwarunkowy, ale do końca nie wiemy jeszcze, to nie jest do końca zbadane, co nim kieruje i na jakiej zasadzie to się odbywa. Natomiast można też spotkać, może być taka zaskakująca sytuacja, że taki samiec przyczepi się na przykład do jakiegoś śmiecia, do na przykład butelki, albo na przykład do ryby wręcz. Także widzimy, że to jest. No i niestety często taka ryba niestety już zginie, bo on tak łatwo tego swojego uchwytu nie odpuści, nie wyswobodzi tej ryby. Natomiast bywa też tak, że samce przyczepiają się na przykład do butelek. No i tutaj też jest taka właśnie może wskazówka, żeby nie śmiecić, zachęta, żeby nie śmiecić, no bo wtedy właśnie zaburzamy te gody płazów. Aczkolwiek to ma też, jak zawsze, kij ma dwa końce, i tutaj warto powiedzieć o tym, że tutaj jest jeszcze druga strona medalu, bo z kolei, jeżeli jest bardzo dużo samców, którzy są zainteresowani tą samicą, a samic jest mało, no to można powiedzieć, że to życie z tej samicy, no, jest w pewnym zagrożeniu. I skoro pływają różne śmieci, między innymi te butelki, no to samce będą się przyczepiać też do tych butelek, a tym samym uratują życie samicy. No bo jak jest nadmierna liczba tych apsztyfikantów, no to te śmieci mogą być pewnego rodzaju tutaj wybawieniem dla samicy. No ale faktycznie takim zjawiskiem, no, dramatycznym jest to, że ta samica po prostu może też zginąć. Więc ona wtedy, no, kończy żywot w takim, można by powiedzieć, no, trochę miłosnym uścisku. A jak wygląda ten ampleksus zbiorowy, to właśnie tutaj widać na tym zdjęciu. To jest, jak widać, płytka woda, to wcale nie jest jakoś głęboko, dosyć płytka woda, i tutaj było mnóstwo tych ropuch, które nawet nie widać dokładnie, ile ich jest. Ciężko je policzyć, i na pewno tam gdzieś jest ta samica, ale gdzie ona jest, to ciężko powiedzieć. No, to jest niezwykłe zjawisko w świecie płazów. Także to jest taka rzecz, która je naprawdę bardzo mocno wyróżnia, i wczesną wiosną, bo już niestety teraz to już za późno, ale wczesną wiosną możemy to obserwować. Także zachęcam, jak ktoś będzie nad stawem, gdzie będzie dużo ropuch, albo zna takie miejsce, gdzie te ropuchy wędrują w celach rozrodczych, to warto się im z bliska przypatrzeć. A to jest żaba moczarowa, która w okresie godowym pięknie zmienia swój kolor, bo normalnie jest taka brązowa, w zasadzie niczym nie wyróżniająca się, ale kiedy przychodzi okres godowy, to ona zmienia swoją barwę na taką bardzo błękitną. Wtedy te żaby gromadzą się na płyciznach. Zresztą tutaj nawet widzimy, wcale im tam dużo wody nie potrzeba, nawet nie musi być głęboko, naprawdę może być płytko. I samce podczas tego okresu wydają bardzo donośne głosy, w dodatku są bardzo ruchliwe, no bo dążą do tego, żeby właśnie, no, przyczepić się do jakiejś samicy. Dążą do tego zjawiska, o którym wcześniej mówiłem, które się nazywa ampleksus. Ale przy okazji są bardzo ostrożne, bo jeżeli zbliży się jakieś niebezpieczeństwo, to one zaraz przede wszystkim, no, milkną, ale też i ukrywają się. No i wiadomo, że zjawisko jest bardzo podobne do tego, o którym te przed chwilą mówiłem. Samice składają jaja przede wszystkim nocą, a w tym samym czasie samiec, który jest na niej, właśnie w tym ampleksusie, to nie wiem, czy ampleksus się odmienia przez przypadki, w każdym razie, bo wiele razy widziałem, że się nie odmienia, więc może tutaj błąd popełniam, ale w każdym razie ten stan ampleksus, prawda, który jest obecny u płazów, również i u żaby moczarowej, pozwala na wypuszczenie w odpowiednim momencie nasienia przez samca, kiedy tylko będzie składała jaja samica. No i oczywiście wiadomo, zapłodnienie następuje w wodzie, z tym, że to się odbywa przede wszystkim w końcówce kwietnia, ponieważ wtedy temperatura wody przybiera te minimum 10 stopni Celsjusza, które jest właśnie niezbędne. I potem z kolei te jaja są w takiej kulistej, takim skrzeku, prawda? Taka tworzy się. Zresztą będę pokazywał dzisiaj jeszcze, jak to dokładnie wygląda na samym końcu. Taka bryła kulista się tworzy, taka galaretowata. No i liczba składanych jaj przez jedną samicę to wynosi nawet od 700 do 3000. Także dużo tych jajek. Oczywiście wiadomo, wiele z nich gdzieś tam po drodze zginie. To nie tak, że ze wszystkich będą później dorosłe żaby. A tutaj z kolei mamy rzekotkę drzewną, czyli Wiele osób nazywa to po prostu żabką drzewną, z tym, że nie do końca powinniśmy mówić, że to jest żabka. Chociaż dziwne zjawisko rzeczywiście, bo nie kojarzymy, żeby płazy się gdzieś wysoko wspinały, chociaż to też jest ich domena, aczkolwiek wielu gatunków, które w Polsce nie występują. A tutaj mamy rzekotkę drzewną, która wspina się po drzewach. Zresztą sama nazwa już wskazuje, że z drzewami jest dosyć mocno związana. To jest niewielki płaz nadrzewny, też bezogonowy, bo płazy dzielimy na bezogonowe i ogoniaste przede wszystkim, taki główny, podstawowy podział. I mówię, potocznie jest nazywana żabą, ale jest od żab w ogóle dużo mniejsza, może nie dużo, ale jest mniejsza zauważalnie i należy do rodziny rzekotkowatych, czyli to jest rzekotka, a nie żaba. Chociaż i tak bardzo często właśnie ta nazwa jako żaba funkcjonuje i ten zielony kolor tutaj też zachęca do tego, żeby ją nazywać żabą, ale to jest oczywiście rzekotka. No i z rzekotkami jest taka ciekawa sytuacja, że no one też pięknie się odzywają i taki samiec, który będzie bardzo pięknie się odzywał, no to ma szansę, że ten głos spodoba się samicy i właśnie będzie mogło dojść do tego momentu przekazania, no do zapłodnienia, no bo do tego przecież wszystko to zmierza. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że przy tym samcu znajdzie się jakiś drugi samiec, który już tak nie potrafi pięknie śpiewać, no jeżeli można to nazwać śpiewem, nie potrafi tak pięknie kumkać, odzywać się. I no, zdarza się tak, że ten gorzej odzywający się samiec wykorzysta okazję i to on po prostu wyprzedzi tego samca kumkającego i to on właśnie przejmie jego rolę i on wskoczy na samicę. No i w taki ten wcześniejszy, prawda, samiec, który tak pięknie śpiewał, może próbować tego swojego rywala strącić, ale niestety udaje się to bardzo, bardzo rzadko. No więc jego nieuwaga może go bardzo dużo kosztować. Może go kosztować to, że już no, nigdy nawet nie przekaże swojego materiału genetycznego, swojego nasienia. Dlaczego nigdy? No bo jeżeli teraz mu się to nie udało, no to może próbować znowu koncertować. Może znowu przywabić kolejną samicę. Ale to jest bardzo męczące zadanie. On już jest zmęczony, bo już jedną mu się udało przywabić, ale niestety przez nieuwagę ją stracił. No i kiedy będzie rechotał na przykład za słabo, za cicho, to może być uznanym za po prostu jakiegoś słabiaka przez inne samice. No i już do tego przekazania nasienia nie dojdzie, a w przyszłym roku, załóżmy, kiedy potencjalnie miałby kolejną okazję, to już po prostu nie będzie żył. No więc jak widzimy, niestety często tak to wygląda w przyrodzie. Czasami po prostu trzeba się naprawdę śpieszyć, żeby móc te swoje geny dalej przekazać. A tutaj mamy już żabę śmieszkę i też bardzo ciekawy system, to my też znamy, bo tutaj są rezonatory. Tutaj taka cecha charakterystyczna to są też modzele godowe. Modzele godowe u płazów to są takie zgrubienia skórne przede wszystkim na przednich kończynach. One służą do tego, żeby samiec się mógł lepiej wczepić w samicę. Natomiast są jeszcze takie duże rezonatory. To są te takie worki powietrzne, które tutaj u tej śmieszki występują i one służą przede wszystkim do wzmocnienia wydawanego głosu podczas godów. Żaby akurat śmieszki dosyć późno rozpoczynają swoje gody, bo one zwykle trwają od końca kwietnia do czerwca, czyli właśnie teraz jest ten moment, kiedy gody żaby śmieszki trwają, bo mamy dzisiaj maj, właściwie zbliżamy się już bliżej do końca maja, ale jak najbardziej jeszcze te gody żaby śmieszki cały czas trwają. I samiec wydaje takie odgłosy, które są uznawane za to rechotanie czy tam kumkanie, no to różnie jest nazywane, chociaż kumkanie bardziej nam się powinno kojarzyć z kumakiem, o którym za chwilę powiem. No i też oczywiście wszystko zmierza do tego, żeby osiągnąć ten uchwyt tajemniczy, o którym wcześniej mówiłem, czyli amplexus. I tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że głośność i donośność tych wszystkich dźwięków, które wydają płazy, jest bardzo mocno zależna od worka rezonansowego u samca. No więc jeżeli on będzie większy, jeżeli będzie sprawniejszy, jeżeli będzie głośniej się odzywał, no to takie szanse samca wtedy bardzo mocno wzrastają i on się zaczyna wyróżniać na tle wszystkich innych osobników. Idziemy dalej, mamy kumaka nizinnego. Ten kumak nizinny, no kumaki bardzo dobrze znamy, ja bardzo lubię przytaczać ich nazwę łacińską, mi się bardzo podoba, jest taka piękna, melodyjna, bombina, bombina. I ta nasza bombina, bombina, czyli kumak nizinny, to jest niewielkie zwierzątko, też często nazywane jest żabką, ale to nie jest żabka, tak jak nie mamy żabki, nie mówimy, nie powinniśmy mówić na przed chwilą przedstawianą rzekotkę, tylko powinniśmy mówić rzekotka, tak samo tutaj to jest kumak, a nie jakaś żabka. No i ten kumak jest płazem dosyć małym, on ma też kilka centymetrów, bo rzekotka to w ogóle to jest czasami 3 centymetry, 4 centymetry. Małe, małe zwierzątko, rzekotki są malutkie. No, kumaki są trochę większe, ale wcale nie dużo większe. I tutaj oczywiście no, w jego przypadku, jak i zresztą bardzo wielu, u wielu płazów, no to najintensywniej te gody odbywają się wieczorami albo nocą. Wtedy jest zdecydowanie najłatwiej możemy usłyszeć. I tutaj odbywa się taki swoisty wyścig między samcami, bo one muszą się wyróżnić na tle wszystkich innych, muszą pokazać, na co je stać, więc liczy się właśnie ta donośność i ta głośność, o których wcześniej mówiłem na poprzednim slajdzie przy żabie śmieszce. I to jest też ciekawe, że te płazy potrafią odzywać się bardzo intensywnie w tym samym momencie, wieczorem na przykład, kiedy generalnie już jest powiedzmy dookoła w miarę cicho, ale te płazy bardzo intensywnie się odzywają i wtedy możemy je doskonale słyszeć, bo w ciągu dnia to tak nie za bardzo, ale właśnie pod koniec dnia już jak najbardziej. I może dojść do takiej sytuacji, że tutaj gdzieś się odzywa kumak, tutaj gdzieś się odzywa rzekotka, tam gdzieś się odzywa żaba jeziorkowa, gdzieś tam jeszcze jakaś inna żaba i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że te wszystkie głosy nakładają się na siebie i powstaje taka wręcz kakofonia, ale tutaj były prowadzone badania i okazuje się, że poszczególne płazy wydają dźwięki na różnych częstotliwościach. W związku z tym to, co one mają słyszeć, to po prostu one słyszą i to jest najważniejsze. Tutaj jeszcze powiem, że kumaki słyną z tego, że pięknie się odzywają, mają piękne odgłosy, takie coś takiego. No ja nie umiem tego dokładnie naśladować, ale naprawdę charakterystyczne odgłosy i warto sobie je posłuchać. Wiem, że są tacy ludzie, którzy specjalnie przychodzą na różnego rodzaju stawy, żeby posłuchać kumaka, bo bardzo lubią ten odgłos. No, ja mówię przede wszystkim o kumaku nizinnym, bo kumak górski jest nam tutaj przynajmniej w Warszawie dosyć obcy, bo jest jeszcze inny gatunek, czyli jest jeszcze i tu widzimy też wielkość, że te kumaki są naprawdę małe. Po prawej mamy nizinnego, po lewej mamy górskiego. Górski ma spód ciała żółty, a nizinny ma pomarańczowy. No i można byłoby zapytać, po co w ogóle im te barwy? Mógłby ktoś wyciągnąć taki wniosek, zgodnie z tematem, który dzisiaj omawiamy, że to służy wabieniu samicy. Ale to akurat nieprawda, ponieważ one wykorzystują to do tego, aby odstraszać swoich potencjalnych przeciwników, swoich rywali, swoich drapieżników. Te zwierzęta, które mogą na nie zapolować, a zatem pokazują ten swój brzuszek, przewracają się na plecy, pokazują brzuszek i chcą tym samym pokazać swoją toksyczność albo to, że po prostu są niejadalne. Natomiast i to faktycznie może być taką no, ratunkiem życia, mogą właśnie w ten sposób uratować swoje życie. Nazywa się to z kolei już nie amplexus, tak jak poprzednio mówiliśmy, tylko refleks, to jest refleks kumaka. Tak to się dokładnie nazywa i dotyczy to właśnie przede wszystkim kumaków. One mają taki ciekawy sposób. No, ale jest jeszcze taka jedna bardzo ciekawa żaba, o której chciałem dzisiaj powiedzieć i przedstawić też, w jaki sposób ona tutaj przysłużyła się bardzo mocno ludzkości, bo jest taka żaba, może niezbyt jakoś wielce urodziwa, jak widzimy na tym zdjęciu, ale za to no, miała tutaj wielki wkład w rozwój ludzkości. Myślę, że można tak powiedzieć. Bo jest to żaba, która się nazywa platana szponiasta i uwaga, ona jest, nie wiem, ciekawi mnie tylko jak doszło do odkrycia tego, ale jest bardzo wrażliwa na ludzki hormon ciążowy, a dokładnie nazywa się to gonadotropiną i na tą gonadotropinę kosmówkową ona jest bardzo wyczulona. I w latach 40. XX wieku odkryto, że żaba, właśnie platana szponiasta, może być takim ludzkim testerem ciążowym, takim testem ciążowym. A jak to się odbywa? No, wiadomo, dzisiaj już mamy właściwie tylko i wyłącznie no inne sposoby na wykrywanie ciąży u kobiet. Pojawiły się testy laboratoryjne, ciążowe. Natomiast niegdyś rzeczywiście taką rolę pełniły żaby. No ale ktoś zapyta, ale jak? Jak to w ogóle możliwe? W jaki sposób ta żaba miała to wykazywać? Okazuje się, że była to bardzo metoda skuteczna, i one praktycznie, no, zawsze działająca. Wyglądało to w ten sposób, że taką żabę, która naturalnie, bo wiadomo, później już była w wielu miejscach nienaturalnie występująca, no bo była bardzo potrzebna ludziom, natomiast ona naturalnie zamieszkuje Afrykę. Przede wszystkim wody stojące i płynące głównie w środkowej, południowej Afryce. Ale kiedy została ściągnięta do różnego rodzaju laboratoriów, to okazało się, że kiedy takiej platanie wstrzyknie się mocz ciężarnej kobiety, to po od 8 do 9 godzin, czyli dosyć krótkim okresie, bardzo krótkim okresie, ta samica, ta żaba składała jaja, rozpoczynała składanie jaj. I to był jasny sygnał, że badana kobieta jest już w ciąży. I ta metoda rzeczywiście była bardzo skuteczna. Mało tego, ona nie wyrządzała żadnej krzywdy tej żabie. Przynajmniej my o tym nie wiemy, żeby cokolwiek tutaj złego się działo. Więc jak widzimy, trochę wilk syty i owca cała, tak to się udało. Natomiast, no tak jak mówię, w latach 60. XX wieku no, pojawiły się już te laboratoryjne testy ciążowe, które do dzisiaj obowiązują. No więc żaby przestały być przydatne, a zatem ludzie, jak to ludzie, są bardzo interesownymi stworzeniami, więc kiedy coś już jest im niepotrzebne, to po prostu się tego pozbywają. I te platany czasami były po prostu wypuszczane na wolność, do środowiska naturalnego. Wiele osób tak robi, myśląc, że zwraca życie tym zwierzętom, że im pomaga, że one będą miały teraz życie na wolności, dużo lepsze niż w zamknięciu, niż w jakimś tam sztucznym świecie i w związku z tym wypuszczali je. No to się dzieje do dzisiaj, to bardzo często jest tak, że jakieś zwierzęta, prawda, nam się znudzą, już nie chcemy ich trzymać, to je wypuszczamy, potem z nich się tworzą gatunki inwazyjne, ale to o gatunkach inwazyjnych był cały cykl, to może teraz nie będę o tym już opowiadał. No i okazuje się, że w Ameryce Południowej na przykład platany zawlokły różnego rodzaju, znaczy takiego niebezpiecznego grzyba, który powodował wymieranie lokalnych gatunków płazów. Bardzo prosty przykład na to, że jeden gatunek może się przyczyniać do tego, że inne po prostu giną. No to taka historia związana z plataną szponiastą. Idziemy dalej i mamy teraz już nasz krajowy gatunek, a jest to oczywiście jaszczur ognisty. Nie no, żartuję, wszyscy chyba wiedzą, że to jest salamandra plamista, aczkolwiek ta nazwa jaszczur ognisty, czy jaszczur plamisty też, jest jak najbardziej poprawna. Można też takiej nazwy używać, chociaż bardziej odnosi się do dawnych czasów, ale dlaczego też tak było, to też wyjaśnię na kolejnym slajdzie. I tutaj, co ciekawe, my płazy przede wszystkim kojarzymy z tymi głosami, że one się bardzo intensywnie odzywają w czasie godowym. Natomiast u salamander jest trochę inaczej, bo one właściwie się nie odzywają, unikają w ogóle wszelkiego rodzaju odgłosów. Natomiast porozumiewanie się między osobnikami odbywa się na drodze chemicznej, czyli są wykorzystywane po prostu feromony, które są bardzo intensywne i działają na samca i są sygnałem jawnym dla samca. No i kiedy taki samiec już odnajdzie samicę, to dochodzi oczywiście, wiadomo, do uścisku, to już mówiłem, to jest ampleksus, dochodzi do tego uścisku, no i później może się na przykład wślizgiwać pod nią, unosić ją na grzbiecie. To jest, można by powiedzieć, taki w ogóle cały taniec, jak to salamandry działają. I wydzielane jest nasienie w takich specjalnych spermatoforach i potem za pomocą warg otaczających kloakę samica te właśnie spermatofory zbiera. To są takie pakieciki i ona je po prostu zabiera. No i oczywiście w ciele samicy rozwijają się larwy i wiosną matka wędruje w stronę jakiegoś zbiornika wodnego, tam gdzie tylko może zanurzyć kloakę i młode larwy wypuszcza. One przypominają w pierwszym etapie swojego życia takie malutkie kijaneczki. No jak to kijaneczki, malutkie są, ale jednak te są troszeczkę większe od tych żabich kijanek. No, tutaj też warto zwrócić uwagę, tak przy okazji powiem, że ten wzór, który ma salamandra na swoim ciele, to jest przede wszystkim taka jedna z cech identyfikujących osobnika, bo my potem właśnie możemy rozpoznać konkretnego osobnika, bo one są wszystkie różnie ubarwione. Ale tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, bo właściwie to salamandra dawniej, niegdyś jeszcze, była nazywana salamandrą ognistą na przykład. Tutaj wcześniej mówiłem, że to może być jaszczur ognisty czy jaszczur plamisty, a tutaj mamy na przykład też inną nazwę, salamandra ognista. Natomiast zresztą ona jest do dzisiaj używana chociażby w języku niemieckim. Także nie ma salamandry, tylko jest po prostu właśnie ta salamandra ognista. Znaczy jest salamandra, ale mówi się, że jest ognista, a nie plamista. No oczywiście wiadomo, że nawiązanie jest do ognia, ale dlaczego? Otóż dlatego, że kiedy mieszkańcy gór chcieli rozpalić ognisko, no musieli oczywiście pozbierać drewno, no i to drewno czasami mogli zabrać trochę wilgotne, zbyt wilgotne, a to z kolei jest świetne miejsce do życia salamandr. One tam żyją i zdarzało się tak, że w tym momencie, kiedy zabierało się ten kawałek drewna, to tam stamtąd z popłochu uciekały różnego rodzaju płazy, w tym oczywiście salamandry. I stąd wiąże się takie powiedzenie, że salamandry rodzą się w ogniu. Ale to jest oczywiście nieprawda. Proszę w to nie wierzyć, bo one w żadnym ogniu się nie rodzą. Ogień oczywiście może być dla nich bardzo zabójczy, tak samo zresztą jak zabójcze mogą być na przykład susze, wycinki drzew, czy w ogóle skażenie chemiczne wód. Także pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, to też od nas zależy, jaka będzie przyszłość tych płazów, a płazy, teraz dodam, że wcale łatwego okresu dla siebie nie mają, bo też chociażby przez to, że tej wilgoci jest mało i w ogóle stawy, rzeki niestety nam wysychają i ten poziom wód jest bardzo niewielki i to też utrudnia funkcjonowanie tym zwierzętom. No i jeszcze ostatnie dwa slajdy, bo tutaj chciałbym pokazać jeszcze kłęby z krzeku żaby dalmatyńskiej. Żaba dalmatyńska to jest taka żaba, która bardzo daleko potrafi skakać. Ona potrafi przeskoczyć, jest nazywana również żabą zwinką, potrafi przeskoczyć nawet 2 metry, co jest naprawdę imponujące, jak na takiego płaza, prawda, 2 metry skoczyć, to więcej jak ten stół tutaj, przy którym ja siedzę. Także to jest naprawdę kawał odległości. I tutaj widzimy, że to jest skrzek właśnie żaby, bo po skrzeku też można rozpoznać, czy złożyła go żaba, czy złożyła go ropucha. I tutaj widzimy ewidentnie, nie ma w ogóle żadnych złudzeń, że to musiała być żaba. Dlaczego? Bo zwarta struktura, bo jest taka jednolita bryła, I te jajka są jednak ze sobą skupione, są w jednym miejscu. Ale może być też tak, jak w przypadku ropuch, o tutaj, że to ropucha nie składa tylko w takim jednym miejscu takiego całego skrzeku, tylko to są takie sznury. I te sznury są bardzo dobrze widoczne tutaj na tym zdjęciu. Kiedy to one rozciągają się po całej długości, ta roślinność wodna też jest ważna, dlatego że one się przyczepiają do tej roślinności, a dzięki temu samica może łatwiej je wydalać ze swojego ciała. Także jak widzimy, też takie ciekawe zachowanie. I nie tylko po wyglądzie możemy rozpoznawać konkretne gatunki płazów, bo również i po odgłosie, jasne, że tak, ale w przypadku ropuch i żab to czasami jest dosyć zagadkowe, czy to jest akurat żaba, czy to jest ropucha. No więc jest na to sposób, też dużo można, wiele różnych sposobów jest na odróżnianie płazów poszczególnych gatunków od siebie, typu właśnie chociażby żaby i ropuchy, prawda? Z żabami i ropuchami jest tak, że ciężko je rozpoznać, ciężko jest je odróżnić od siebie, wiele osób je myli, ale jednak tych cech jest całkiem sporo. Ja może teraz już nie będę w to wchodził, nie będę się tutaj zagłębiał na ten temat, tylko zwrócę uwagę, że rzeczywiście te płazy różnią się między sobą. Przede wszystkim patrzmy na skórę. Jeżeli jest taka pofałdowana, bruzdowana i w dodatku jeszcze sucha, to jest oczywiście ropucha. Natomiast, bo ropuchy mogą żyć też daleko od zbiorników wodnych. Mało tego, są nawet takie jak żyjąca u nas chociażby ropucha zielona, które mogą w ogóle na półpustyniach żyć. Także widzimy, że im wcale woda nie jest taka bardzo potrzebna do normalnego funkcjonowania, bo do zapłodnienia no to już trochę co innego. I jeżeli będziemy mieli do czynienia ze skórą w miarę gładką, śliską, mokrą, to będzie to żaba. Tych różnic jest wiele, ja może nie będę już o wszystkich opowiadał, bo w zasadzie tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Także jestem zdziwiony, bo bardzo szybko nam to dzisiaj poszło, bo właściwie doszedłem do końca naszej prezentacji i zwykle to mi tak zajmowało około godziny, a teraz widzę, dużo szybciej się zeszło, także przejdę jeszcze do tych pytań, popatrzę na pytania, no i cóż, i będziemy mieli właśnie kolejną gromadę omówioną, aczkolwiek tutaj jeszcze powiem bardzo ważną rzecz, że tak jak zawsze, że to, co ja tutaj prezentuję, to jest jakiś tylko niewielki fragment, tak naprawdę tych wszystkich zachowań może być dużo, dużo więcej, ale na dzisiaj już będę kończył, tylko jeszcze zerknę na czat, odpowiem na ewentualne pytania. Bezkręgowce to już były wcześniej, także jak ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, żeby właśnie wrócić do bezkręgowców, bo też o nich opowiadałem trochę. A już niebawem będą gady, ptaki i ssaki, dokładnie, czyli jeszcze 3 wykłady na pewno nas czekają, czyli też wyjdzie taki cykl, powiedzmy krótki, 10-odcinkowy, bo chyba że jeszcze później, ja to jeszcze pomyślę na ten temat, czy coś jeszcze więcej będziemy robić. Czy wszystkie grupy są narażone na wyginięcie, to nie wiem, kręgowców i bezkręgowców tego nie wiem, ale wiem, że na pewno jest sprawa wagi ciężkiej, bo faktycznie może być tak, że niedługo po prostu zabraknie takich miejsc odpowiednich, będą nam gatunki po prostu bardzo szybko ginęły, bo nie będą się mogły po prostu rozmnażać. Nie będzie dla nich odpowiednich siedlisk. Także są na pewno narażone na wyginięcie, wiele z nich, dlatego że po prostu my nie dbamy o swoje środowisko, swoje otoczenie. I przyczyniamy się właśnie do tego, żeby zmieniać, a te zmiany niestety często nie niosą niczego dobrego. A czemu człowiek zmienia pod siebie środowisko? Właśnie kolejne pytanie, żeby było mu po prostu wygodniej, łatwiej żyć. Tutaj blok się postawi, tu się drogę postawi, a o zwierzętach już się często zapomina, niestety. Tak, o orangutanach słyszałem, o nosorożcu białym również. Jakieś naczelne w Europie są, ja już nie pamiętam, chyba na Gibraltarze występują, z tego co pamiętam, ale nie chcę tutaj w błąd wprowadzać. No, naszym takim drzewołazem, no to jest właśnie rzekotka drzewna, tak? I to jest w zasadzie jedyny przykład. No, rzekotka raczej kameleonem nie jest i daleko jej raczej do tego. Jaki jest największy płaz Europy? Powiem szczerze, że teraz się tak zastanawiam, bo nie znam wszystkich, więc chyba nie odpowiem na to pytanie, bo nie chcę pominąć jakiegoś gatunku. No i pytanie jeszcze, co to znaczy największy, czyli najcięższy, najdłuższy, najwyższy? Nie, można pytać. Po to są te pytania, żeby pytać, także spokojnie. Czy ryś jest kuzynem kota domowego? Nie sądzę, nie sądzę. Ale nie wiem, jak ta linia się kształtowała przez wieki, także ciężko mi tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o żaby, nie, no można to uchwycić na zdjęciu, można to znaleźć, tylko po prostu trzeba chodzić w teren. Jakby to jest przede wszystkim pierwsza sprawa. Czy polskie żaby są wskaźnikiem czystości wód? Pewien sposób na pewno, tak, oczywiście. Ale tutaj czegoś więcej, tak próbuję sobie coś przypomnieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Ale na pewno są, jasne. O pewnych parametrach wody na pewno mogą informować. A, czyli tutaj możemy odmieniać amplexus, dobrze. No Lexus się odmienia, to prawda, więc... A czy kumak jest taką rzadkością? No nie są może jakieś bardzo popularne, ale z drugiej strony no można je spotykać. Ja je widziałem w Warszawie, o ile nie powysychały miejsca, gdzie one występowały rzeczywiście, więc teraz też już dawno nie słyszałem ani nie widziałem, więc będę musiał jeszcze poszukać tych kumaków w Warszawie. Mam nadzieję, że znajdę takie miejsca, ale można je spotkać, prędzej wiadomo, łatwiej usłyszeć, ale no, trzeba się najpierw tych odgłosów nauczyć. Czemu u nas płazy są mniejsze i nie mają większych rozmiarów? Podejrzewam, że wynika to z warunków klimatycznych. Tak mi się wydaje, ale mogę się tutaj mylić. No, jeżeli chodzi o dymorfizm płciowy u wszystkich bezkręgowców, to czasami jest to bardzo trudne, karkołomne zadanie, żeby rozpoznawać. No tak, to jest dosyć skomplikowane. U kręgowców jest łatwiej, stosunkowo chyba najłatwiej to jest u nas u ssaków, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli ten dymorfizm płciowy jest zaznaczony dosyć mocno. U ptaków też czasami można, ale zależy jakie grupy. Znaczy, ja może powiem tak, czy ZOO może pomóc w odratowaniu narażonego gatunku? Tak naprawdę to ogrody zoologiczne właśnie głównie taką funkcję pełnią. To jest jedna z ważniejszych funkcji. To nie jest taka, żeby sobie ludzie przyszli, pooglądali zwierzątka, tak jak to często się sądzi. Także to jest jedna z ważniejszych przyczyn dla istnienia w ogóle ogrodów zoologicznych. Gryzonie będą już niedługo. Ja bym chciał ten cykl skończyć i z gryzoniami już się powoli będę umawiał ze swoim kolegą, bo to zrobimy we dwóch, także już niebawem, już nie będę tego odkładał, żeby było dalej jeszcze. Tak, no to tutaj odpowiedź jest jakby bardzo prosta. Właściwie to wszystkie są pod ochroną w Polsce płazy. Wagowo, który płaz jest największy? No w naszym kraju no ropucha szara samica będzie dosyć duża. I z tego co pamiętam, to któraś z żab, nie chcę źle powiedzieć, ale coś mi się kojarzy, że chyba właśnie żaba śmieszka, jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę wprowadzać błąd, żeby źle nie powiedzieć. No na pewno no ropucha na pewno jest dużo większa niż, zależy jeszcze jaka, ale no jednak one są większe na przykład niż chociażby żaby. No tak, kumaki w miastach, tak, oczywiście, jasne, że one występują, no ja miałem okazję zobaczyć. Także one czasami w ogóle mają dosyć małe wymagania co do środowiska, więc, no ale woda musi być, tak? Bez wody nie da rady. To, czy są różne gatunki płazów w jednym stawie, to jest pewne, bo to bardzo często tak się dzieje. Natomiast, czy one mogą nawzajem zjadać swój skrzek albo nie, albo młode, wydaje mi się, że to też się dzieje. Takie mam podejrzenie, nie mam jakby żadnej takiej pewnej informacji, ale wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Czy występuje zaskroniec żmijopodobny? No zaskroniec i żmija to są węże, więc one zasadniczo mają ze sobą sporo wspólnego. Więc, ale czy występuje zaskroniec żmijopodobny? To ja nie słyszałem o tym, żeby taki tutaj był. Jest zaskroniec zwyczajny i zaskroniec rybołów. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o pytania. Bardzo serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że było ciekawie, że każdy się czegoś dowiedział z tego wykładu i zapraszam na kolejny, który będzie o gadach. Idziemy dalej w naszej drabince ewolucyjnej i będziemy bliżej się przyglądać gadom. To za dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.